Witamy ponownie w audycji Cisza w Eterze, tym razem po godzinie 23 i z innym gościem dzisiejszej audycji, ale temat pozostaje ten sam. Dzisiaj rozmawiamy o wirtualnym świecie, świecie gier komputerowych i tym, jak gry komputerowe wpływają na nas, na naszą psychikę, na nasze decyzje, na kształtowanie naszej osobowości, bo są takie przypadki, kiedy gry mają dosyć duży wpływ na nas, zwłaszcza jeśli poświęcamy im zbyt wiele czasu. O chorobliwym poświęcaniu czasu i niezdrowym. Już trochę rozmawialiśmy w pierwszej godzinie audycji. Kwestie terapeutyczne, kwestie uzależnień, kwestie psychologicznego podejścia do fascynacji światem gier komputerowych i tym światem wirtualnym pozostawiamy trochę na bok. Myślę, że te kwestie mogą jeszcze powracać w tej drugiej godzinie audycji i w tej rozmowie, ale nie będą już one tym centralnym punktem. To, na czym chciałabym się teraz skupić, to rzecz, o której mówi się trochę rzadziej, rozmawiając w kontekście tego, jak gry komputerowe na nas wpływają. Nie wiem, ilu spośród słuchaczy dzisiejszej audycji jest bądź było w jakimś stopniu aktywnymi graczami, może nawet niekoniecznie gier komputerowych, ale może ktoś z Was spotkał się z tradycyjnymi grami RPG albo z innymi rodzajami gier, w których na przykład wcielaliśmy się w różne postacie, wykonywaliśmy zadania, których na co dzień w życiu nie spotykamy. I tutaj pojawia się pytanie o kwestię tego, czy każda gra i każde zachowanie przez nią prowokowane powinno budzić pytania o moralność. Myślę, że te pytania będą... No i tutaj inaczej muszę sformułować. Myślę, że te kwestie najlepiej skierować do naszego drugiego gościa, którym jest filozof, doktor habilitowany Artur Szutta, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Dlaczego gry komputerowe, ale nie tylko, są tak wciągające?
No, zakładamy, że są. Nie jestem w stanie odpowiedzieć jak socjolog, ani jak psycholog. W tym przypadku mogę mówić jak filozof, czyli operując bardziej własnym doświadczeniem i pewnym rozumieniem zarówno natury ludzkiej, jak i natury samych gier. Wydaje się, że takim dobrym punktem wyjścia do odpowiedzi na to pytanie jest twierdzenie, że gra sama w sobie dzieje się w magicznym kręgu. To sformułowanie jest zaproponowane przez Johanna Huizinga, holenderskiego filozofa, ale i socjologa. Magiczny krąg to jest taki krąg, wewnątrz którego dzieją się rzeczy niecodzienne albo niezrozumiałe z punktu widzenia codzienności. A wydaje się, że to jest taka już wiedza powszechna, że wszystko, co jest codzienne, to z tym jesteśmy jakoś obyci, może nawet to jest trochę nudne, natomiast to, co jest niecodzienne, jest jakoś fascynujące i być może stąd też to określenie magiczny krąg. Jak ktoś założy maskę i zacznie zachowywać się w sposób nietypowy, to małe dziecko od razu zwraca na to uwagę. To się staje interesujące dla małego dziecka. I prawdopodobnie w nas trochę z tego małego dziecka zostaje też w dorosłości. Możemy oderwać się od codzienności, wchodząc w ten magiczny krąg. Podnosi tam się trochę adrenalina, podejrzewam, że wytwarzają się endorfiny i inne jakieś tam związki, które uzależniają nasz mózg od tego rodzaju doświadczeń. Więc ta niecodzienność i magiczność, powiedziałbym, to jest to, co nas przyciąga do gier.
A co nas pociąga w odgrywaniu innych postaci? To chyba też jest taki szczególny aspekt, jeśli chodzi o przenoszenie się w świat wirtualny, który polega na kreowaniu czegoś, co w realnym świecie nie istnieje. A może też niekoniecznie, może jest to też kalka z tego, co możemy spotkać w tym naszym rzeczywistym życiu. Chociaż nie, to zostawmy na bok, za chwilę do tego przejdziemy, ale co pociąga nas w odgrywaniu innych postaci?
No, wydaje mi się, że gry jeszcze mają jeden taki element, element niepewności, a też element dążenia do osiągnięcia pewnego celu. Oczywiście w normalnym życiu też tak jest. Tak? Przyszłość jest niepewna, dążymy do osiągania różnych celów, ale tutaj jest pewnego rodzaju też wolność. To znaczy, jak ja gram, to moja porażka nie kończy się, nie wiem, głodówką, stratą mieszkania. Oczywiście, jeśli to nie jest gra hazardowa. Więc jest pewien element poczucia bezpieczeństwa, ale zarazem jest pewien element niepewności, który oczywiście ekscytuje. W grach hazardowych ten element oczywiście wychodzi na wierzch czy na pierwszy plan. Ludzie ekscytują się tym, że mogą wygrać, mogą przegrać. Dodatkowo jeszcze, jeżeli gry zależą od naszych umiejętności, naszego kunsztu, no to daje to możliwość zapewnienia sobie zwycięstwa dzięki temu kunsztowi daje też poczucie wartości, tego, że jesteśmy w czymś dobrzy. I gry nam to gwarantują na w miarę bezpieczny sposób.
Tutaj wydaje mi się, że też dotykamy kwestii tego, do jakich powoli, do jakich przemyśleń może nas prowadzić praktyka grania w gry komputerowe, ponieważ na tym dzisiaj się skupiamy, a skąd przemyślenia? Stąd, że doświadczamy różnych rzeczy, których normalnie moglibyśmy nie doświadczać. Myślę, że to już jest dobry moment, żeby zadać sobie pytanie o kwestię etyki i moralności w kontekście grania w gry komputerowe. Czy w grze, w tym świecie wirtualnym wolno nam wszystko?
No, to jest dobre pytanie. Taka pierwsza odpowiedź, powiedzmy, zwolennika gier, ewentualnie teoretyka gier, byłaby taka, że gry istnieją dzięki regułom, które je konstytuują. I jeżeli gramy w jakąś grę, to sens tej czynności polega na zachowaniu według reguł, zachowywaniu się według reguł. Czyli jeśli gram w piłkę, niekoniecznie komputerową, ale w piłkę nożną, no, gry komputerowe są też grami, więc odnoszenie się do innych gier tutaj może być pomocne. A na przykład chwytam piłkę rękoma i biegnę przez całe boisko. Takie zachowanie wydaje się bez sensu. Czyli pierwsza zasada, przestrzegaj reguł gry. I to jest, wydaje się, samo zrozumiałe. Tak, jeśli ich nie przestrzegamy, nikt nie rozumie, czym właściwie jeszcze gramy, już nie gramy. Nieprzestrzeganie reguł gry może być dwojakiego rodzaju. Ja mogę po prostu przestać grać, odechciało mi się, na złość innym mogę to zrobić, albo się obraziłem, bo przegrywam i opuszczam boisko, albo właśnie zaczynam jakby grać w inną grę, zachowywać się inaczej, biegać z piłką w rękach ku frustracji moich współgraczy, albo mogę łamać te reguły trochę inaczej. Nadal zależy mi na zwycięstwie, natomiast łamię reguły oszukując, żeby no, zyskać jakąś korzyść, przewagę nad współgraczami. No i wtedy dokonuję takiego grzechu, jeśli mogę nazwać, nieposzanowania równości graczy. Przypisuję sobie pewne możliwości, a nie daje im innym, nie daje tych możliwości innym. A chyba, że wszyscy ze wszystkimi oszukują, każdy wie, że wszyscy oszukują, to być może wtedy byłby to element gry. Na przykład w grach wojennych, tak, wszystko jest możliwe, ale wtedy słowo gra być może jest przeze mnie trochę naciągnięte. Pytanie jest takie, czy ocena moralna gracza ogranicza się tylko właśnie do tych dwóch punktów? Nie psuć gry i nie oszukiwać, czy być może uwzględnić powinniśmy jeszcze inne aspekty grania? I tam w tym tekściku, w Filozofuj, a cały numer był poświęcony grom komputerowym, w tym tekście To tylko gra. Zastanawiam się, czy na przykład takie gry, w których tutaj może nazw gier nie będę podawał, ale ci, którzy grają, powinni łatwo je zidentyfikować. Gracz przychodzi do domu publicznego, może skorzystać z oferty tegoż domu, następnie po skorzystaniu zabija tę osobę, z której usług korzystał i odbiera jej te wirtualne pieniądze, które mi zapłacił za tę usługę. I jest to element gry, który w tej grze jest przewidziany jako coś dozwolonego. To znaczy gracz nie jest za to karany, a wręcz przeciwnie, może być, jak to się ładnie mówi, premiowany i windować się w górę. Na przykład może zyskać stanowisko szefa mafii, tak, po takim zachowaniu. Są też takie gry, w których ścigający się samochodami dążą do przejechania jak największej liczby pieszych przechodzących przez jezdnię, bo to daje im dodatkowe punkty albo nawet daje jakieś przyspieszenie w tym wyścigu i zwiększa szanse na zwycięstwo. No i teraz powstaje pytanie, czy to jest z moralnego punktu widzenia zachowanie dopuszczalne, neutralne moralnie, czy naganne? No i teraz jak szukać odpowiedzi na to pytanie? Mhm. Ja przyjąłem takie założenie właśnie za Huizingą, że gra to jest magiczny krąg, w którym rządzą inne reguły niż na zewnątrz, ale ten krąg, i to już nie jest odkrycie Huizingi, tylko późniejszych tak zwanych ludologów czy grologów, ten krąg nie jest szczelny. Między nim a zewnętrznym światem jest jakiś przepływ informacji, zdarzeń. To, co ja robię w grze, może utrwalać we mnie pewne schematy myślenia, pewne schematy zachowania, które potem mogę przełożyć na poza grę. No, w przypadku tej gry, w której płacimy domu publicznym za usługi i mordujemy wirtualną kobietę. Taki stosunek do kobiety w grze może być przemycony, może nie na stuprocentową skalę, ale na jakąś skalę do świata zewnętrznego, gdzie nauczymy się, powiedzmy młody mężczyzna, który ma tam 17-18 lat i jeszcze nie nauczył się, jak ustalać swoje relacje z płcią przeciwną, no w taki instrumentalny sposób może traktować kobiety nie tylko w grze, ale również poza grą, choć być może na mniejszą skalę. Czy kierowca, tak, który jeździł bardzo dużo w wirtualnej rzeczywistości, zaczyna zachowywać się w rzeczywistości naszej, tej autentycznej, tak jakby to była gra, jakby to był wyścig. Wtedy można powiedzieć, że pewne czynności, często powtarzane, regularnie wykonywane w grze, mogą mieć swoje negatywne konsekwencje w realnym świecie i jeśli je mają, no to znaczy, że nie powinniśmy takich czynności z moralnego punktu widzenia wykonywać. Powinniśmy takich gier unikać. Ale jest zawsze druga strona. Mm-hmm. Z drugiej strony na przykład taki młody gracz może powiedzieć, ja wiem, że to jest tylko gra, ja wiem, że my tylko bawimy się w ten sposób. Pamiętam rozmowę z takim młodym człowiekiem, który mówi, no gram w takiej grze, gdzie napadamy na bank, rabujemy ten bank, ale nikt z nas po takim graniu nie odczuwa pokusy napaści na realny bank, czyli może być argument, że nie ma tego realnego przejścia, że to, co ja robię w wirtualnym świecie, strzelam do ludzi, wykorzystuję tych ludzi, robię różne, powiedzmy, pełne przemocy rzeczy wobec tych ludzi, to jednak jest tylko symulacja, to jest tylko iluzja. W realnym świecie jestem przykładnym obywatelem, dobrym sąsiadem, porządnym kierowcą, nie napadającym na banki ani na inne osoby człowiekiem. No i ta dyskusja jest oparta w tym momencie na tym, czy rzeczywiście nie ma takiego przejścia, czy ono jest. Bo jeśli jest, no to wtedy musimy się głębiej zastanowić nad regulowaniem etycznym swoich poczynań w grach.
To może tutaj warto postawić pytanie, czy to w ogóle samą kwestią moralności, czy przypadkiem nie jest zadawanie sobie tego pytania, czy w świecie wirtualnym mogę sobie moralność odpuścić, czy dopuszczanie w ogóle takiej możliwości, takiej myśli już świadczy o nas źle.
No to przykład, nie pamiętam książki, to jest książka podobna do tej, którą napisał Julian Bagini, o świni, która pragnie, aby ją zjeść i sto innych eksperymentach filozoficznych. Polska wersja chyba jest o żuku w pudełku i sto innych eksperymentach etycznych, ale to jest ta sama książka, ma dwa trochę inne tytuły. Tam jest przykład mężczyzny, który ma wirtualny romans ze sztuczną inteligencją. No tam nie musimy wchodzić w szczegóły, na czym on polega, ale powiedzmy, że emocjonalnie w jakimś sensie ten mężczyzna się angażuje, prawie tak jak w filmie Ona, jeśli ktoś z Państwa mm-hmm. widział ten film. No i czy posiadanie takiej relacji można już uznać za realną zdradę małżeńską? Czy to jest tylko znowu uczestniczenie w pewnej iluzji, pewnej konwencji, tak jak powiedzmy, nie wiem, kobieta czytająca jakąś książkę typu romans i przeżywa jakieś emocje w imieniu bohaterki wobec jakiegoś tam bohatera, czy z tego powodu powinna mieć wyrzuty sumienia, że odczuwa coś takiego, a nie do kogoś wirtualnego, nie do swojego męża. No i w tym przypadku załóżmy, że jakiś gracz odczuwa coś takiego do wirtualnej kobiety. Oczywiście tutaj nie chcę jakichś bardzo złożonych ze szczegółów obraz takiej relacji budować, ale ona nie musi polegać tylko i wyłącznie na przeżywaniu emocji, może polegać też na działaniu, tak, na czynieniu. Gry komputerowe mają to do siebie, że budują bardzo realistycznie wyglądającą rzeczywistość. No, czy gdybym był na przykład żoną takiego gracza, to czułbym się z tym komfortowo, czy nie? To jest kolejny przykład, jak mogą przenikać się te sfery gry, tego wewnętrznego kręgu i tego, co jest na zewnątrz. Jeśli dyskutujemy jako gracze i bronimy prawa do na przekraczania pewnych barier w grach, ponieważ tam to jest tylko udawanie, to moja propozycja jest taka, też spójrzmy na te gry z punktu widzenia drugiej strony, czyli osób, które jakoś są z nami w pewnych relacjach bliskich bądź dalszych, ale które mogą cierpieć z powodu skutków takich gier. Z ich perspektywy spójrzmy na to i też oceńmy tę sytuację, no tak, abyśmy uzyskali pewien pełny obraz.
To może też z drugiej strony, może właśnie możliwość, okazja do doświadczania dosyć drastycznych, czy dramatycznych, czy poważnych sytuacji, których nie chcielibyśmy doświadczać w prawdziwym życiu, takie jak na przykład decydowanie o życiu lub śmierci drugiego człowieka, drugiego bohatera, to właśnie jest ta pozytywna strona. Może to dobrze, że mamy możliwość skonfrontowania się z takimi sytuacjami właśnie w tym wirtualnym świecie, w którym to wszystko zostanie tylko w sferze fantazji.
No to byłby argument za tym, że w grze więcej wolno, tak jak w każdej innej fikcji, która ma na celu jakieś katarzis albo jakieś zdobycie jakiegoś doświadczenia. No, zakładam, że powiedzmy policjant, który może w jakiejś wirtualnej przestrzeni uczyć się reagowania na różne sytuacje, tak, że jakiś przestępca wyciąga broń, a może jej nie wyciąga i podejmować szybko decyzję, to nikt z tych, którzy ćwiczą i strzelają, tak, i powiedzmy, że przez pomyłkę zabili niewinnego obywatela, a nie jakiegoś przestępcę, na pewno wyrzutów sumienia z tego powodu nie mają, natomiast ryzykowanie, tak, że zastrzeli się w cudzysłów zwykłego niewinnego człowieka, tutaj jest uzasadnione i być może tak samo jest też w grach, że symulujemy pewne zdarzenia, tylko czy zawsze to ma sens, tak? Czy na przykład chodzenie do domu publicznego w grze albo dołączenie do gangu, który oczywiście wirtualnego gangu też w grze, który zajmuje się kradzieżą aut, wykorzystywaniem, nie wiem, ludzi, szantażami i tym podobnym. Czemu to służy? To jest pewna zabawa ze złem, wydaje mi się. Znaczy, my chcemy doświadczyć, jak to jest być przestępcą. To może być ekscytujące, zakładam. To może być interesujące. Być może nawet jakoś poznawczo-wartościowe, to znaczy uświadamiamy sobie, jak może wyglądać życie takiego człowieka. Ale czy no jest jakieś dobre uzasadnienie, żeby zdobywać takie doświadczenia.
To może jeszcze
policjant ma uzasadnienie, ale już gangster nie jestem pewien.
To może warto pójść jeszcze dalej i zadać pytanie, czy moralnym jest tworzenie takich gier?
No to jest dobre pytanie, bo tutaj nie chodzi tylko o to, że my tworzymy niemoralne gry, ale gry dają nam też możliwość wpływania na graczy. Możemy gry tak poukładać, żeby gracz niepostrzeżenie dla siebie nabywał pewne przekonania na temat świata, przyjmował pewne punkty widzenia, pewne ideologie. No i okazuje się, że ten, który kreuje gry, też jest uwikłany w moralne kwestie i być może nawet bardziej niż sam gracz. No bo ten, kto proponuje takie gry, w których można być przestępcą i cieszyć się życiem przestępcy i uczyć się traktowania wirtualnych co prawda osób, ale w sposób nieetyczny, no właściwie co usprawiedliwia takie zachowanie? Chęć zysku. A czy jest jakaś inne wyjaśnienie, na przykład, że to będzie jakaś psychologiczna katarzis, tak, dla graczy, że zaczną grać, na początku się będą fascynować, ale potem zrozumieją, na czym polega zło tejże gry i wyleczą się z pragnienia realizowania takiego modelu w życiu realnym, w świecie realnym. W filozofii jest takie pojęcie doświadczeń destruktywnych. Jest taki autor, nazywa się DePaul, Michael DePaul, napisał książkę o refleksyjnej równowadze i część tej książki jest poświęcona doświadczeniom moralnym formatywnym. One mogą formować nas pozytywnie bądź negatywnie. I tam rozważa nie gry komputerowe, tylko literaturę. Mówię o pewnej młodej damie, która no, jest bardzo pruderyjna. Niektórzy ją krytykują za to, że ma ograniczone doświadczenia życiowe, nie ma mądrości, więc radzą jej, żeby zaczęła czytać literaturę no, taką romantyczną, ale już ocierającą się o pewną perwersję, tak żeby nie była naiwna poznawczo. No i pytanie jest, czy to jest konieczne dla jej rozwoju jako osoby? Czy raczej nie będą to doświadczenia w sensie negatywnym, formatywnym, czyli zniszczą jej wrażliwość, która może być czymś cennym samym sobie. Takie może znowu odbiegające doświadczenie pewnej matki, gdzieś wyczytane dawno temu, która obserwowała swoje dziecko oglądające bajki takie z lat 70., 80. disneyowskie, w których tam, nie wiem, młotkami się balą po głowie, spłaszczają, nie, robią sobie różne straszne rzeczy bohaterowie. I to dziecko, mając lat 3, rozpłakało się. I autorka tego eseju, który czytałem, mówi, że wtedy sobie uświadomiła, jak te bajki, które my oglądamy od wielu lat, zniszczyły naszą wrażliwość. Że my się z tego śmiejemy, a przecież tutaj zadaje się ból. Co prawda fikcyjny ból, ale w jakimś sensie udający ból realny.
No i rzeczywiście, może przykład niekoniecznie dotyczący gier, ale bardzo korespondujący z tym światem gier, na przykład w sytuacjach, kiedy rzeczywiście jesteśmy bohaterem, który może walczy ze złem, ale bardzo często spotyka na drodze postacie, które musi zwyczajnie zabić, bo są te złe z założenia. I czy powinno nas niepokoić to, że tak łatwo osądzamy, że mogę kogoś zabić, bo przecież to jest czarny charakter, to jest tylko bandyta, to jest ktoś, kto nie zasługuje na życie?
No nie wiem, czy sobie zadajemy takie pytania grając w same gry. Znaczy, no, ja sam zdarza mi się grać, co prawda już takie gry, gdzie się strzela, to od wielu, wielu lat nie grałem, ale pamiętam, że zastanawiałem się nad tymi kwestiami i moje myślenie było zawsze takie, że w sumie to nikt realny nie jest, więc nie mogę tej realnej, nierealnej postaci skrzywdzić. Jest to tylko symulacja, czyli ten argument to tylko gra, sam do siebie kierowałem. Też myślę sobie, że nawet jeśli niektóre gry realnie są bardzo podejrzane z moralnego punktu widzenia, czy my mamy prawo zakazywać innym osobom produkowania takich gier i podejmowania się grania w te gry? I tu wydaje mi się, że bardzo jest, no, to jest niebezpieczna pokusa, żeby takie rzeczy czynić. Natomiast być może lepiej jest przekonywać inne osoby, żeby nie grały. Lepiej jest o tym dyskutować i zostawiać decyzję sumieniu tych, którzy podejmują się takich gier, bo niekoniecznie zawsze musimy mieć rację. Nawet gdyby się wydawało, że racja jest po naszej stronie, to może się okazać, że ta konkretna osoba podejmująca się tej konkretnej gry wcale nie traci tego dystansu do tej gry i wcale nie zmienia się w taki sposób, jaki obawialibyśmy się, że może się zmienić.
Kwestie tego, jak granie w gry może na nas wpływać, do czego może nas jeszcze doprowadzić i co o nas może powiedzieć, jeszcze poruszymy, ale jeszcze chciałabym wrócić i zamknąć trochę kwestię moralności w kontekście gier. Wspomniał pan także o przykładach dzieci. Znaczy, dotknęliśmy już tutaj też tematyki dzieci i myślę, że warto zapytać o to, czy wciąganie dzieci w świat gier komputerowych jest moralne, jeżeli wiemy, że po drugiej stronie mamy twórców, którym chodzi przede wszystkim o zarobek.
Zasadniczo jestem zwolennikiem gier. To znaczy, uważam, że gry to jest doskonały sposób wyuczenia, czy nie tyle wyuczenia, co uczenia nie tylko młodych ludzi, każdego, różnych, absolutnie różnych, czy to umiejętności, czy no, zdobywania wiedzy. I jako takich bym no, nie przekreślał. Problem jest w dawkach i w tym, czy życie składa się tylko z gier, bo być może jest do wyobrażenia taki scenariusz, w którym człowiek grając uczy się fizyki, matematyki, pewnych umiejętności czysto no jakby to ładnie nazwać, dotyczących koordynacji oko-ręka, które wykorzystujemy jadąc samochodem na przykład. Uczymy się też kooperacji z innymi, czyli jeżeli gramy w grę, w której jest kilku graczy w różnych miejscach na świecie, no to ci gracze są w pewnej nowej relacji względem siebie, muszą ze sobą współpracować. To naprawdę dużo uczy. To jest trochę tak jak oczywiście gry typu piłka nożna, gdzie jesteśmy w zespole i też musimy współpracować. Tam jeszcze jest ta dodatkowa przewaga, że jest wysiłek fizyczny, który też jest naszym organizmom potrzebny dla naszego zdrowia. Ale no, to nie musi być tak, że gra komputerowa wszystko zrobi. Chodzi o to, że jest ona pozytywnym narzędziem, które można wykorzystać. Natomiast problem polega na tym, czy tkwi w tym, że czasami być może nawet nie tylko niektórzy, ale większość z grających nie potrafią zachować zdrowego rozsądku czy pewnej miary, umiaru w tym graniu. Czyli na przykład siadają w każdej wolnej chwili i kiedy zaczynają grę, tracą poczucie czasu, mijają długie godziny. Bywają takie przypadki jak w Korei Południowej, że mężczyzna po 30 ileś godzinach wstał od komputera i umarł. Prawdopodobnie z odwodnienia, ale być może nie tylko. To rzeczywiście jest problem. Psychologowie to pewnie mają więcej do powiedzenia na temat tych uzależniających nas elementów gry czy cech gry. I jest takie niebezpieczeństwo, że osoba uzależniona przestaje widzieć sens w robieniu czegokolwiek innego i to byłoby no, katastrofalne. No i pytanie jest, czy jest możliwość zdobycia takiego, osiągnięcia takiego złotego środka, że z jednej strony, ponieważ to są atrakcyjne metody, mogą być bardzo skuteczne w nauczaniu, a po drugie ci gracze, osoby, które korzystają z gier w tym procesie uczenia się, zdobywania, ale też zabawy, no są w stanie też znaleźć atrakcyjność w innych czynnościach życiowych, po czytaniu książki, albo nawet w pomilczeniu przez jakiś czas, czy w zwykłym spacerze. Nie jestem psychologiem, ale mam nadzieję, że istnieje jakaś metoda wyważenia między tymi różnymi sposobami spędzania czasu.
I wydaje mi się, że tutaj też można łatwo odpowiedzieć sobie na pytanie, czy dziecko, bądź jeszcze niedojrzały emocjonalnie młody człowiek, potrafi znaleźć równowagę, czy jednak może nie potrzebuje pomocy kogoś doświadczonego, kto pomoże mu w tym, żeby nie zatracać się tak bardzo w tym wirtualnym świecie. Ale to już zostawiam pod rozwagę i pod przemyślenia naszych słuchaczy, a do tego okazja będzie w tym momencie, ponieważ na razie krótka muzyczna przerwa. Do rozmowy wrócimy za chwilę.